Naszym gościem Artur Dziambor, lider i prezes fundacji Partii Wolnościowcy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z tą fundacją to jeszcze pomyślimy, na razie jeszcze nie.
Na razie partia, może będzie i fundacja, ale to zaczynamy od wyborów. No dobrze, zacząłem opowiadać o tych dwóch wydarzeniach ważnych, czyli uroczystości w Świnoujściu, wydarzenia Rady Europejskiej w Brukseli. No od Brukseli zacznijmy. Jak pan poseł patrzy na pomysły europejskie przymusowej relokacji migrantów?
No, patrzę tak jak chyba wszyscy, że jesteśmy przeciwko temu. I ja to mówiłem na mównicy sejmowej, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj dokonuje pewnej szopki, ponieważ wie doskonale, że jak będzie takie referendum, to nie wiem, 100% może nie, bo zawsze ktoś tak dla jaj zagłosuje, że inaczej, ale chyba jesteśmy wszyscy zgodni, prawie wszyscy zgodni, że co do tego, że tej przymusowej relokacji nie powinno być, szczególnie w Polsce, gdzie my jesteśmy krajem, który przyjął najwięcej uchodźców z Ukrainy i w tym momencie ci ludzie u nas już mieszkają, pracują, żyją i my cały czas do dziś jeszcze się nimi opiekujemy, realizując projekty rządowe dotyczące wsparcia ich pobytu tutaj. Więc i to nigdy nie zostało rozliczone z Unią Europejską, zaznaczyć należy, bo to jest najważniejsze, że Unia Europejska jednak mogła tutaj dużo więcej, kolokwialnie mówiąc, sypnąć, a nie sypnęła. Więc teraz jest sytuacja jasna. My się nie zgadzamy na to, żeby zmuszać nas do tego, żebyśmy przyjmowali uchodźców, których po prostu Unia Europejska nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Co innego pracownicy, tak? Ponieważ oczywiście wiemy, że równolegle przylatuje do nas, przyjeżdża do nas bardzo dużo ludzi z różnych państw i u nas pracują. Ale to akurat jest dobre, ponieważ my potrzebujemy rąk do pracy. Jesteśmy krajem cały czas w rozwijającym się i potrzebującym rąk do pracy, co wskazuje niski wskaźnik bezrobocia chociażby.
A właśnie, ale jesteśmy, to jest wątpliwość, bo wielu polityków mówi, to jest hipokryzja ze strony rządu, ponieważ rząd z jednej strony nie chce tej przymusowej, nie chce mechanizmu relokacji unijnego, no a za Prawa i Sprawiedliwości faktycznie najwięcej migrantów do Polski przyjechało. Tu jest element hipokryzji rządzących, czy jednak chodzi o zupełnie różne rzeczy?
Nie no, rządzący, robiąc ten spektakl polityczny, jak to oni teraz będą tutaj drewnianym mieczykiem walczyć z tym czołgiem, będą robić referendum, będą krzyczeć, tu rozdzierać szaty na arenie międzynarodowej, unijnej, że teraz tu tych uchodźców nie wpuszczą, no to jest trochę takie... No, jeżeli wpuścili te 136 tysięcy w ubiegłym roku ludzi, którzy tutaj przyjechali do pracy z krajów muzułmańskich, no to są podobni bardzo ludzie, tylko że różnica między nimi jest taka, że jedni przyjechali tu pracować, a drudzy przyjadą tutaj autokarami, żeby być trzymani w jakichś obozach, no bo inaczej tego się zorganizować nie da. Tak, więc,
no bo rząd mówi, że to chodzi nie o sam fakt migracji, tylko o mechanizm, o to, czy rzeczywiście to Unia Europejska, to Bruksela powinna przejąć przynajmniej w części zakres odpowiedzialności za politykę migracyjną.
No ja przypomnę, że my byliśmy przeciwnikami tego i w 2015 roku jesteśmy tak samo przeciwnikami tego teraz. Bo w 2015 roku, gdy Platforma Obywatelska oddawała władzę Prawu i Sprawiedliwości, zmieniła się polityka państwa i państwo polskie nie przyjęło wtedy tych uchodźców, którzy byli w tamtym czasie, w tamtej fali. To była ta największa fala. Tak? Także dzisiaj jest tak, że oczywiście mądry Europejczyk po szkodzie się okazuje. Polska wiedziała wcześniej, dzięki temu, że tego nie zrobiliśmy, że nie przyjęliśmy tych uchodźców wtedy. Może dzisiaj u nas w Polsce jest bardziej bezpiecznie i Polska jest pokazywana jako kraj, w którym właśnie nic się takiego wielkiego nie dzieje. To właśnie może dzięki tej decyzji, więc ta decyzja powinna zostać podtrzymana i ona jest jak najbardziej właściwa i wszyscy na sali sejmowej, myślę, się również na to zgadzali i wszyscy Polacy się na to zgodzą, więc nie ma potrzeby robienia takiego referendum. To jest referendum, z którego 99% powiedzmy wyjdzie wynik, że oczywiście, że nie wpuszczać, tak? Oczywiście, że nie brać, że możemy, wyobrażamy sobie, bo każdy z nas ma styczność, współpracuje albo widzi pracujących obcokrajowców, czy to będą Ukraińcy, Białorusini, czy ludzie od dalszych państw, którzy pracują w Polsce. To jest akurat nic w tym nie ma złego, bo tak samo Polacy pracują na wyspach, tak? W ogromnej ilości, bo przecież ponad 2 miliony ludzi z Polski wyjechało na Wyspy Brytyjskie, żeby pracować i żyć. Natomiast co innego, gdy mówimy o tych uchodźcach, którzy, oni nie chcą pracować, oni żyją z tego, że właśnie państwo, które ich przyjęło, się nimi opiekuje. No to jest zupełnie inny model i coś, co jest dla nas niedopuszczalne, bo ci ludzie na dłuższą metę będą najprawdopodobniej nam sprawiali problemy. Te problemy na różnych polach, łącznie z tym, że mogą być dla nas niebezpieczne.
Panie pośle, No to w takim wypadku jak skutecznie walczyć z tego typu pomysłami? No bo Polska jest niemalże osamotniona, tylko Polska i Węgry były przeciwko, tylko cztery kraje się wstrzymały. To daleko za mało, żeby uzyskać w Radzie Europejskiej mniejszość blokującą na pomysły szwedzkiej prezydencji i pomysły także Komisji Europejskiej, bo są spójne poglądy.
No, Szwedzi mają największy problem z tym, ponieważ oni otworzyli granice i zrobili welcome, a potem się okazało, że ten projekt jednak nie działa. Ten projekt jednak doprowadza właśnie do sytuacji, w której no, Szwecja dzisiaj nie jest już Szwecją tą, którą powiedzmy pamiętamy sprzed 20 lat, ale to dlatego, że właśnie tam poszło to na rympał. No i teraz dzisiaj oni chcą to naprawić. To jest trochę too late niestety, bo tego się naprawić nie da. Nie da się tych ludzi po prostu no, wyrzucić tak masowo, tak masowo jak oni tam w tym momencie w Szwecji siedzą. Więc dzisiaj no, jedyna szansa to jest po prostu no, utrzymywanie stanu takiego, w którym my się nie zgadzamy na to. Oczywiście Unia Europejska może dalej naciskać, ale mechanizmy istnieją, mechanizmy, które pozwalają na to, żeby uznać, że państwo polskie jest państwem, które najbardziej uczestniczy w projekcie ratowania uchodźców ukraińskich, którzy no, tutaj u nas znaleźli swoje schronienie. I to jest nasz wkład w ten projekt, powiedzmy, szeroko pojęty. Tak? Natomiast inne państwa mogą się zająć innymi problemami, ponieważ tak w konflikcie na Ukrainie i nie uczestniczyły jak Polska. Polska poświęciła się cała w pewnym momencie. Teraz oczywiście trochę czasu już minęło, więc można już pewne rzeczy weryfikować, ale w tamtym czasie, w najgorętszym czasie, to Polska najwięcej zrobiła dla Ukrainy i dla Ukraińców przede wszystkim. I to powinno zostać przez Unię Europejską docenione, zauważone. I to powinien być nasz najsilniejszy argument w dyskusji o tym, czy my mamy uczestniczyć w jakimś projekcie tego typu, czy nie w przyszłości. Oczywiście Unia Europejska może na polski rząd naciskać, ale to nie będzie ku chwale Unii Europejskiej, tylko właśnie to będzie budziło dalsze wątpliwości i wściekłość ludzi, którzy stwierdzą, że no jednak Unia Europejska tutaj przekracza swoje granice jakiejś władzy, którą teoretycznie powinna mieć, co my od dawna sugerujemy, że niestety no Unia Europejska staje się tym superpaństwem, którym nigdy nie miała być.
Panie pośle, kwestia referendum. Wytrych wyborczy, czy i wytrych wyborczy, i sposób wyborczy, ale także no może jakaś szansa na to, żeby Polacy się wypowiedzieli.
Nie, no oczywiście, że wytrych wyborczy. Referenda można robić w tematach, które rzeczywiście są sporne i których politycy nie są w stanie zrobić tak, jakby chciał to lud. Tak? Natomiast tutaj...
bo w Polsce sporu raczej nie ma, nawet lewica jakoś tam nie zarzeka się, że będzie robić manifestację Refugee Welcome, jak robiła w roku 15 czy 14, ale może to jest argument w sporze między Polską a Brukselą. Może tak należy rozpatrywać to referendum. Oczywiście ono ma element wewnętrzny, ale może także pomoże nam w dyskusjach z Brukselą.
No nie, bo w dyskusjach z Brukselą to mogliby pomóc po prostu wszyscy politycy, tak? I tutaj to też jest dodatkowa kwestia, że politykę międzynarodową jednak też się powinno uprawiać w mądry sposób i akurat w takiej kwestii, w której wszyscy się zgadzamy chyba, nie powinno być konkurencji i sporu pomiędzy reprezentantami europejskimi, naszymi PiS-u i Platformy, którzy stanowią dwie największe grupy reprezentantów, tak? I to oni powinni jedni i drudzy razem w tym momencie już jednym głosem mówić i lobbować na rzecz tego, żeby u nas tego problemu nie było. I to będzie wystarczające, ponieważ jeżeli ktoś sobie wyobraża, że po tym referendum tam ludzie, którzy rządzą Unią Europejską stwierdzą, a nie, to Polacy głosowali w referendum, a to nie, to faktycznie, to my tego nie będziemy robili. Nie, żadnego znaczenia to nie ma dla nich. Eurokraci funkcjonują zupełnie poza wszelkimi tego typu problemami, które
dotyczą... No ale wtedy, czy to będzie rząd Mateusza Morawieckiego, czy rząd Donalda Tuska, czy jakikolwiek inny, to będzie miał ten wynik referendum. No, on już będzie do użytku w relacjach z Brukselą przez następny rząd. Ja rozumiem, że unijni urzędnicy mogą to uznać za niewiążące, no ale to jednak wzmocni pozycję polskiego rządu i wzmocni wszystkich tych w Unii Europejskiej, dla których tego typu mechanizmy są przekroczeniem traktatów i są złym rozwiązaniem.
No nie wzmocni,
czy
tak
nie?
Naprawdę.
Czy ja źle rozumuję, panie pośle?
No nie, no za duże pieniądze są do wydania, żeby to wzmocnić, to po pierwsze. Po drugie, no my wszyscy się zgadzamy. Nie ma sporu. Nie znajdzie pan ani polityka chyba, ani obywatela Polski takiego, który stwierdzi, że nie, w sumie niech przyjeżdżają, niech tu robią co chcą, ja będę chętnie na niego płacił, przyjmę do siebie do domu. No nie ma takich ludzi, no. No nie ma takich ludzi, więc w związku z tym, że nie ma takich ludzi, nie ma takich postaw, w związku z tym, że wszyscy jesteśmy po jednej stronie, to nie ma sensu robić referendum. Jeszcze w dodatku to referendum będzie wykorzystywane w sposób taki, jaki właśnie cyniczny przez polityków pewnie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zrobią kampanię, jeżeli nie popierasz tam przyjmowania uchodźców, to głosuj na nie oraz na Prawo i Sprawiedliwość, które będzie robiło wszystko, żeby właśnie ich nigdy nie przyjąć, tak? Więc wiem już doskonale, wiemy, że tak to właśnie będzie wyglądało, jeżeli dojdzie do tego referendum. Referenda robi się wtedy, jeszcze raz powtórzę, gdy jest jakiś spór pomiędzy rządem, opozycją, ale też przede wszystkim rządem i obywatelami, gdzie rząd nie chce pewnej decyzji podjąć, ale robi referendum, żeby sprawdzić, najwyżej obywatele podejmą te decyzje za rząd. Tak to się, na tym polegają referenda. Tak to wygląda w zdrowej, normalnej demokracji bezpośredniej, która jest, funkcjonuje w Szwajcarii na przykład, że rząd nie podejmuje pewnych decyzji, bo chce usłyszeć, co sądzą mieszkańcy. I rząd, w którym są różne postawy, w którym politycy mają swoje różne też poglądy, pomysły i szliby w kierunki, w których ich wyborcy nie chcieliby iść, no to ten rząd nie podejmuje takiej decyzji, tylko słucha i pyta się wyborców. Ale w tym przypadku nie ma sporu. Nie ma sporu. Nikt się tutaj nie wyłamał i nie powiedział, że nie, przyjmować ich natychmiast. Najlepiej 5 razy tyle, co nam każą, bo my chcemy. Nie ma takiej postawy ani w świecie polityki polskiej, ani myślę wśród obywateli polskich. Bo wszyscy raczej uważamy, że już mamy dość. Że już po prostu przyjęliśmy taką grupę mieszkańców Ukrainy, że nam już wystarczy, jeżeli chodzi o to. I oczywiście Ukraińcom pomagamy i pomagać będziemy. Natomiast no już naprawdę wystarczy. Resztę już mogłaby zrobić ta Unia Europejska, która akurat w tym projekcie nie brała udziału i żyje sobie raczej wygodnie w przeciwieństwie do nas.
To w takim wypadku na koniec polska polityka. W ostatnich godzinach zapytany był lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz o to, czy widzi pana posła, czyli Artura Dziambora, lidera partii Wolnościowcy, na swoich listach. Odpowiedział, że pan jest bardzo ciekawą postacią. To jest tak, że wolnościowcy zacumują się w trzeciej drodze.
Znaczy, bardzo mi miło, że zostaje dostrzeżony i opisywany jako ciekawa postać. Staram się jak mogę, żeby zawsze występować merytorycznie i żeby ten głos nie był zmarnowany całkowicie, chociaż oczywiście w opozycji jest to trudne, bo opozycja na tym polega, że po prostu recenzuje władzę. Jeżeli chodzi o decyzje wyborcze, no to na nie jeszcze mamy trochę czasu i oczywiście jak tylko będę cokolwiek wiedział, to natychmiast to państwu opowiem. Na razie jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć nic, ale proszę też nie brać takich gestów tego typu za jakiś pewnik, bo ja na przykład wczoraj wrzuciłem tweeta na temat butów Donalda Tuska i dzisiaj dostałem już 200 komentarzy o tym, że pewnie się zapisałem do Platformy. Więc to jest tak tylko kwestia tego, że my mamy tą infosferę w taki sposób zbudowaną, że wystarczy jedno zdanie powiedzieć i natychmiast dzieje się historia. Także wszystko fajnie, ja również się pozytywnie wypowiadam o różnych innych ludziach, którzy są w polityce, ponieważ staram się dostrzegać w ludziach to, co dobre bardziej. I oczywiście składam życzenia, gdy trzeba, pozdrawiam, gdy trzeba, ale to nie należy do tego dobudowywać dodatkowych historii.
To może o butach Donalda Tuska nie będziemy rozmawiać, to chociaż to polityk, który w ostatnim czasie w kampanii mówi, że jest prostym, zwykłym, skromnym człowiekiem. Nie wiem, czy powinien chodzić w takich butach, no ale to już pal licho. Jest temat naprawdę dziesiętnego rzędu problemów politycznych w Polsce.
Wczoraj był w wiadomościach 2-minutowy materiał na ten temat, no. To znaczy, że my się mamy tym też zajmować. My mamy żyć butami Donalda Tuska, no.
Tutaj...
Jeżeli my jesteśmy narodem pośle,
żeby była pełna symetria... To rzeczywiście może tak być, ale żeby była pełna symetria. Pamiętam, jak Fakty TVN-u zajmowały się sznurówkami Jarosława Kaczyńskiego, czy są dobrze zawiązane, czy źle zawiązane, więc tutaj wydaje się, że mamy pewną tradycję obuwniczą w najważniejszych problemach publicystycznych czy informacyjnych w Polsce. Artur Dziambor naszym gościem, czyli trzecia droga nie jest wiadomy, a jak pan patrzy na dotowania
Konfederacji? Ciężko, panie redaktorze, żebym panu opowiadał o tym, jak wyglądają w tym momencie dyskusje przy układaniu list. Oczywiście staramy się robić wszystko, żeby było jak najlepiej, a nie jak najgorzej. Teraz pytał się pan o co? O Konfederację, tak?
O Konfederację. Czy nie jest panu żal? Wypchnięto pana, czy dał pan się wypchnąć z Konfederacji? A tutaj sukces za sukcesem.
Nie, nie jest mi absolutnie żal. Oczywiście w tamtym czasie, kiedy to się działo, to wyglądało to troszkę inaczej, bo wtedy poparcie Konfederacji wyglądało inaczej. Natomiast to nie o poparcie chodzi, tylko o to, jak ostatecznie będzie się przedstawiał człowiek, który reprezentuje pewne poglądy. Jeżeli ja chcę jednak wyglądać na człowieka poważnego, który nie gada ludziom bzdur o tym, jak to będę zmieniał świat tak, jak go się nie da zmienić, no to trochę ciężko jest w tym momencie. Zresztą sam lider Konfederacji już przyciśnięty do muru zaczął opowiadać o tym, że to wszystko, co tam było mówione przez ostatnie 20 lat, to żarty były. Bo przecież wie doskonale, że tego się nie da zrobić. W końcu doktorat z ekonomii zrobił. Więc no cóż, no. Konfederacja w tym momencie zyskuje na słabości opozycji tak naprawdę. I to opozycja powinna się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby być silniejszą, a nie słabszą. No i dlatego ja uważałem, że wolnościowcy to jest właśnie ten ruch, który powinien tutaj mieć jakąś wiodącą rolę, albo przynajmniej bardzo ważną rolę, żeby kontrować te pomysły populistyczne Konfederacji realistycznymi pomysłami na zmiany, te, które muszą powstać, no bo zmiany w systemie wszelkim są bardzo potrzebne i to widzimy to na każdym kroku, tak? Więc każda dyskusja na temat gospodarki i na temat tego, jak wygląda system podatkowy chociażby, powinna się przetoczyć przez Polskę, bo to, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło, to tak naprawdę no, dokopało jeszcze bardziej tym, którzy już i tak kopniaki regularnie dostawali, ludzie prowadzący działalności gospodarcze, tacy jak ja. Ja prowadziłem przez kilkanaście lat swoją własną działalność jednoosobową i no ja miałem tylko gorzej z roku na rok, nigdy lepiej. Nie mam ani jednego rządu, któremu mógłbym powiedzieć, że dobrze mi zrobili.
To na koniec jeszcze, bo z tego jak się tak by słuchało pana posła wypowiedzi, to wynikałoby, że Sławomir Mentzen cynicznie albo okłamuje wyborców, albo nie ma pojęcia o gospodarce i opowiada rzeczy nieprawdziwe.
O tym, że nie mam pojęcia o gospodarce, to nie śmiem się wypowiedzieć, ponieważ no, ma doktorat z ekonomii. Tak, także ktoś tam jednak wie.
Ale to cynicznie opowiada rzeczy, jak przy likwidacji wszystkich podatków, że to był żart, to jest jakaś cyniczna zagrywka, to jest populizm, czy to nie jest populizm?
Nie, no to jest chyba próba ratowania twarzy, ponieważ wie doskonale, że nie ma na to odpowiedzi, jak to zrobić. Korwinowi było łatwiej, bo Korwin sobie po prostu napisał jakiś felieton do najwyższego czasu i się cieszył, że napisał, tak, o tym, że zlikwidujemy wszystko, ale potem to jest drastycznie weryfikowane i ja pamiętam też wielokrotnie próbowałem doprowadzić do tego, żeby środowisko jednak z pewnych rzeczy zrezygnowało, natomiast no nie było takiego parcia w środowisku, żeby z tych rzeczy zrezygnować, w sensie przekazu mam na myśli, żeby jakoś go urealnić. I tak się dobrze potoczyło, ponieważ w mojej działce, no Korwin gdzieś tam na przełomie lat, to tam z dekadę temu, przestał gadać o prywatyzacji szkolnictwa i sprzedaniu wszystkich szkół i tam wypuszczenia wszystkiego na rympał, na żywioł, tylko zaczął mówić o bonie oświatowym, który ja promuję od kiedy jestem w polityce, jako realnym rozwiązaniu na jakąś przyszłość, tak? I to na tym polega realne uprawianie polityki gospodarczej, która może być inna niż ta, którą my teraz znamy w tym skostniałym systemie, na każdym jednym polu. Natomiast, no, jak pan zobaczy chociażby projekt Konfederacji, projekt Sławomira Mentzena, projekt PIT-u, no to on nic nie robi z tym PIT-em tak naprawdę. Tam to, że ma objętościowo tam 3 razy mniej stron jest, no to oczywiście fajnie, bo się będzie szybciej czytało przed uchwalaniem.
Ale to więcej to jest w rozporządzeniach zapewne, no bo jakoś to trzeba opisać i słowa tą stronę, ale może nie być mniej, bo...
Tak, więc ja nie widzę ani tego prosty, ani niski podatek. Podatek dochodowy mógłby nie istnieć, gdybyśmy zamienili go na podatek celowy przychodowy na przykład. Natomiast to jest inna zupełnie dyskusja. Dyskusja, która w tym momencie się toczy, to jest dyskusja o to, czy my rzeczywiście będziemy cokolwiek zmieniali i w jaki sposób będziemy to zmieniali. No to jest też dyskusja o populizmie, ponieważ no, Prawo i Sprawiedliwość żeruje na tym słabym elektoracie, który cały czas jest no, przez nich jakoś tam dokarmiany, a słabym mam na myśli słabym finansowo, tak, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość istnieje tylko dlatego, że cały czas objawia się temu najmniej majętnemu elektoratowi jako partia, która rozdaje pieniądze. Ale w momencie, w którym przychodzi weryfikacja tego, to potem mamy gigantyczną inflację i mamy gigantyczne problemy. I za chwilkę będziemy mieli, za chwilkę, bo dzisiaj się, za parę dni się zaczyna najniższa krajowa z podwyżką lekką, ale od 1 stycznia ta podwyżka jest skokowa. I w momencie, gdy będzie podwyżka skokowa najniższej krajowej, będą też podwyżki skokowe wszystkich innych opłat, ceny koszty pracy, utrzymania pracownika, ZUS-u dla przedsiębiorców oczywiście po raz enty będzie podnoszony, tym razem dużo więcej niż był wcześniej, bo tam czas o stówkę rosło to rocznie, a teraz będzie dużo więcej, średnia, tak zwana udawana średnia krajowa wzrośnie. Wszystko będzie szło do góry, więc i inflacja wyskoczy w kosmos, bo nie da się inaczej tego zrobić. Natomiast no, oni będą cały czas opowiadali ludziom, że dzięki nim wszyscy będą bogaci. No przecież jeżeli każdy będzie zarabiał po 4000, no to raj, nie? Problem tylko polega na tym, że właśnie no, to nam nic nie wnosi, jeżeli chodzi o nasze bogactwo, a najważniejsza dana, taka najciekawsza dana, która ostatnio się pojawiła, to jest to, ile ludzi pracuje w Polsce za najniższą krajową. I to z roku na rok rośnie i to skokowo rośnie. W ubiegłym roku to było 2,7 miliona, w tym roku to jest 3,5 miliona. W przyszłym roku podejrzewam, że to będzie 5 milionów, bo jeżeli najniższa krajowa wyrośnie o 700 zł, to nie ma cudów. Po prostu będzie tak, że tyle będzie ludzi pracujących za najniższą krajową, a jestem nauczycielem, akurat nauczyciele w państwowych szkołach, to się łapią prawie wszyscy na ten pułap. Także zobaczymy, jak to będzie w szkołach wyglądało za chwilkę, gdy Prawo i Sprawiedliwość podniesie pensję najniższą krajową, przewyższającą dzisiejsze pensje nauczycieli.
I będą podwyżki i tak to się będzie posuwać przynajmniej w szkolnictwie.
Wszyscy będziemy szczęśliwi i bogaci.
Powszechnym i tym wyższym. Artur Dziambor, prezes Wolnościowców, poseł na Sejm, był gościem Kuriera w samopołudnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję pięknie, miłego dnia.